Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Gościem jest doktor nauk medycznych Monika Nowaczyk, onkolog i radioterapeuta, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, będącego częścią spółki medycznej Copernicus. Dzień dobry, witam panią doktor w studio.
Dzień dobry, witam.
Chciałabym, żebyśmy zaczęły rozmowę od kontaktów pacjenta z lekarzem, bo zajmując się ochroną zdrowia, często słyszę od pacjentów, że lekarz nie miał czasu na rozmowę. Dlaczego tak się dzieje?
Dzieje się dlatego, że bardzo dużo jest pacjentów, jest coraz więcej, dlatego dziennie każdy z lekarzy przyjmuje naprawdę dużo tych pacjentów i żeby przyjąć wszystkich tych, których potrzeba, no, czas wizyty się skraca. Ale myślę, że system, bo w różnych miastach są różne systemy przyjmowania pacjentów, u nas tutaj funkcjonuje taki system, że pacjent jest przypisany jakby do swojego lekarza, do swojego onkologa.
Zawsze chodzi do tego samego.
Zawsze chodzi do tego samego. No chyba, że lekarza nie ma, ale to są sporadyczne sytuacje. Pacjent chodzi do tego onkologa. Onkolog go zna. Nie musi się wczytywać w historię i tracić na to czas. Zna często jego sytuację rodzinną, jego problemy zdrowotne związane także z innymi schorzeniami. Także buduje się taka relacja, kontakt z pacjentem. Wiadomo, że jest to choroba przewlekła, często trwająca wiele lat, więc takie relacje naprawdę są długotrwałe. Często można powiedzieć, że to są dobre, długie znajomości.
No właśnie, bo to zaufanie do lekarza jest bardzo ważne w ogóle w przypadku chorowania, a w przypadku chorób onkologicznych to już w ogóle chyba jedne z najistotniejszych, żeby ta współpraca też pacjent, lekarz i rodzina dobrze przebiegała, prawda? Te kontakty, jak pani powiedziała, są wieloletnie i tutaj mamy taką sytuację, że nowotwór wielu osobom kojarzy się no, z chorobą taką nieuleczalną, a tak nie jest, prawda? Bo coraz częściej jesteście w stanie jako lekarze pomóc i nowotwór staje się chorobą przewlekłą. Co to znaczy tak
choroba
naprawdę?
Choroba przewlekła to znaczy, że ta choroba może trwać wiele lat. Nigdy nie umiemy powiedzieć na początku, czy pacjenta nam się uda wyleczyć, czy jak ta choroba odpowie na leczenie. Też zależy to od stadium, w którym momencie rozpoznamy tą chorobę, ale najczęściej wiele nowotworów, jeżeli są stosunkowo wcześnie rozpoznane, jest to tak zwana choroba przewlekła, to znaczy, że może to trwać 5, 10 lat, 15, a nawet i 20, kiedy się razem spotykamy i nasza znajomość trwa.
Ma pani takich pacjentów?
Mam takich pacjentów, którzy do mnie przychodzą nawet od początku mojej pracy, czyli 25 lat.
I cały czas chorują przewlekle na chorobę
przewlekle,
nowotworową.
Tak naprawdę mówię im, że oni na dzień dzisiejszy są zdrowi, ponieważ tego nowotworu nie ma, tak? Ale zawsze musimy być czujni, że jak się pojawi znowu, żeby go szybko wyłapać.
Do państwa dyspozycji jest numer 603-06-06-06, pod którym czekamy na SMS-y z pytaniami do pani doktor Moniki Nowaczyk, dyrektora Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Pani doktor, ile średnio trwa taka terapia onkologiczna? Mówimy oczywiście o takich sytuacjach, kiedy pacjentowi można pomóc i leczenie nie jest prowadzone, jak długo to trwa?
Czyli zależy to oczywiście od rodzaju nowotworu oraz od tego, jaka metoda jest potrzebna, żeby pacjenta wyleczyć. Najczęściej, jeżeli jest to jedna metoda, jeżeli jest tylko zabieg operacyjny potrzebny, no to w ogóle to jest krótki czas, bo to trwa około miesiąca razem z okresem dojścia do siebie i rehabilitacji, to nieraz może być i 4-5 miesięcy, czyli ale już z okresem rehabilitacji, tak, mówię, takiego pełnego dojścia do zdrowia.
Czyli nie zawsze jest potrzebna chemioterapia.
Nie zawsze jest potrzebna.
Chyba pacjenci chemioterapii najbardziej się boją, prawda?
Tak, ponieważ ma to działanie na cały organizm i można powiedzieć, że człowiek się czuje jeszcze bardziej chory niż przed leczeniem.
No właśnie, ale czy nie powinniśmy się bardziej bać innych metod jako pacjenci? Nie wiem, właśnie może radioterapia jest metodą bardziej taką inwazyjną dla
radioterapia
pacjenta.
Może się kojarzyć, że jest mniej obciążająca, ponieważ ona działa podobnie jak chirurgia miejscowo.
I też nie
czyli
widać
tylko na obszar
tak,
napromieniania. No nie widać tego, ale
nie
trzeba pamiętać,
włosy,
że... Tak, jeżeli nie napromieniamy na głowę, to wtedy te włosy nie wychodzą. Natomiast trzeba pamiętać, że radioterapia ma swoje działania uboczne, tak zwane powikłania wczesne, ale też późne, które mogą pojawić się nawet 15, nawet 30 lat później, czyli na przykład wtórne nowotwory w obszarze po napromienianiu.
Mhm. Pani doktor, a czego lekarz leczący nowotwory oczekuje od pacjenta i jego najbliższych? Właśnie o tych najbliższych zwłaszcza chciałam zapytać, bo kiedy taka osoba pojawia się w gabinecie i otrzymuje diagnozę, no to najczęściej jest szokowana
tak.
Tą wiadomością. I co się powinno zadziać ze strony rodziny, żeby to leczenie tej choroby przebiegało jak najsprawniej, żeby były jak największe szanse na pomoc?
Na pewno wsparcie tego chorego, bo ja często też widzę takie sytuacje, że rodzina jest bardziej wystraszona od chorego i wcale go nie wspiera, tylko wpada...
Straszy go, tak?
Straszy, wpada w panikę, przy nim wypytuje i co teraz, to już koniec, co my zrobimy. Też takie wsparcie organizacyjne, techniczne, bo często też rodzina, dzieci mówią, ja pracuję, nie mam czasu, jak dowieść, co my mamy zrobić. No my jako lekarze nie mamy na to wpływu, w jaki sposób pacjent się dostanie do ośrodka, gdzie się leczy, więc takie wsparcie i psychologiczne, ale i też techniczne, organizacyjne rodziny.
No właśnie chyba ważne też jest, żeby pacjent nie przychodził sam do gabinetu,
tak,
prawda?
Tak.
Bo ludzie w takim szoku no, nie są w stanie później spamiętać wszystkiego,
bardzo
co
mało
mówi
tych...
lekarz, pielęgniarka, prawda?
Tak, bardzo mało informacji wynoszą. Po takiej wizycie mówi się, że pacjent pamięta około 10% z tego, co działo się w trakcie wizyty, jeżeli jest bardzo opanowany i skupiony do 15%. Ale to jest wszystko mało, bo wychodzi i musi dalej zacząć działać. I jeżeli tych osób jest więcej, więcej pamiętają.
Czyli rozumiem, że to nie jest nic dziwnego, że idzie pacjent na wizytę do onkologa i zabiera ze sobą kogoś z rodziny albo nawet dwie osoby, tak? Można tak przyjść do Wojewódzkiego
Oczywiście,
Centrum Onkologii.
Że tak.
Lekarz nie wyrzuci z gabinetu.
Nigdy, zawsze mówimy, że wszyscy, co są, zapraszamy, żeby byli wszyscy razem.
Do rozmowy będziemy wracać za chwilkę po przerwie reklamowej. Będziemy mówić między innymi, jak działać, jeśli w naszej rodzinie ktoś zachoruje na raka.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Studio Onkolog i radioterapeuta dr Monika Nowaczyk, dyrektor medyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Pani doktor, jeśli pacjent ma podejrzenie choroby nowotworowej, to co powinien zrobić w pierwszej kolejności, żeby szybko wykonać potrzebne badania?
Jeżeli to jest tylko podejrzenie, które na przykład wyszło w jakimś badaniu obrazowym, takim jak rentgen klatki, czy USG, jamy brzusznej, czy też jakaś zmiana, którą można palpacyjnie zbadać, czyli ręką i jest podejrzenie nowotworu, to w takiej sytuacji należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, żeby wystawił tak zwaną zieloną kartę, czyli inaczej zwaną kartę DILO, tak? Czyli tą kartę szybkiej terapii onkologicznej, która w późniejszym czasie umożliwia szybkie przeprowadzenie badań diagnostycznych i podjęcie decyzji, jakie leczenie i szybkie rozpoczęcie leczenia.
Właśnie pacjenci często informują nawet, że mówi się im o zielonej karcie, a dostają jakąś białą kartkę. Czy to jest ta właściwa karta?
Tak, to jest ta właściwa karta.
To jest ta właściwa. Ona się nazywa zielona, jest biała, tak?
Tak. To w zależności, na jakim kolorze wydrukuje lekarz tą kartę.
Gdzie tą kartę można tak naprawdę uzyskać? Kto może ją wystawić? Bo z tym też są czasami
Tak jak mówię,
dyskusje.
Przede wszystkim lekarz POZ-u, czyli tej podstawowej opieki zdrowotnej, czyli nasz...
Ale jak leżymy w szpitalu na przykład i jesteśmy na oddziale i przypadkowo właśnie wychodzi coś takiego, to ze szpitala również lekarz może wystawić
nie.
tą kartę? Nie. Trzeba do tego POZ-u się cofnąć.
Nie, do diagnostyki w szpitalu nie można wystawić.
Mhm, czyli trzeba się cofnąć do lekarza rodzinnego i poprosić o wystawienie tej karty. I jak mamy już taką kartę, to co dalej powinno się...
No, trzeba się zgłosić do danego ośrodka, który zajmuje się diagnostyką chorób nowotworowych. Jest wiele takich miejsc. Ja oczywiście polecam nasz ośrodek, czyli Wojewódzkie Centrum Onkologii.
Znajdujące się w Gdańsku w dwóch budynkach. I do którego wtedy ten pacjent powinien tak naprawdę przyjść? Do tego budynku na Alei Zwycięstwa czy na Marii Curie-Skłodowskiej?
Na Alei Zwycięstwa. Oczywiście zależy to też od rodzaju nowotworu, bo mamy drugi budynek, gdzie zajmujemy się diagnostyką piersi, ale w większości przypadków to jest budynek właśnie przy Alei Zwycięstwa.
Ta pierwsza wizyta powinna być przy Alei
tak,
Zwycięstwa,
tak
a później
jest.
Już państwo tam pokierujecie,
tak.
Rozumiem. Czekamy na SMS-y z pytaniami do pani doktor Moniki Nowaczyk, onkologa, dyrektora Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Pani doktor, no właśnie, ile się w tej chwili czeka na taką wizytę u lekarza specjalisty, u onkologa, u państwa w placówce?
Znaczy, my się staramy, żeby ta wizyta była bardzo szybko. Jeżeli jest to karta DILO, to zdarza się, że nawet w dniu zgłoszenia się pacjenta do 5 dni to jest maksymalny czas oczekiwania. Bez karty DILO też oczywiście staramy się, żeby było to jak najszybciej. Pacjent z rozpoznanym nowotworem również jest w przeciągu tygodnia przyjmowany. Do 2 tygodni jest to maksymalny czas oczekiwania.
I czy mówiła pani, że nie jest potrzebne skierowanie, tak? Czy nie
do onkologa, nie, jeszcze nie mówiliśmy, ale do onkologa nie trzeba skierowania, można przyjść z ulicy od razu.
Czyli
do
z tą kartą od lekarza pierwszego kontaktu i co się będzie działo wtedy z takim pacjentem?
Znaczy zaznaczę, że z kartą albo i bez karty. Jeżeli
albo
ktoś ma jakieś podejrzenia, to również bez karty, bez skierowania może się do nas zgłosić.
Tutaj mamy pierwsze pytania od słuchaczy i na przykład pani Joanna pyta, jaki cel ma przetoczenie krwi choremu z zaawansowaną chorobą nowotworową? Czy to w ogóle ma sens?
To zależy, jaka jest przyczyna tego przetoczenia, bowiem chorzy z zaawansowaną chorobą nowotworową, po pierwsze, mogą być w trakcie leczenia, czyli chemioterapii, czy radioterapii.
Mieć bardzo złe wyniki.
Złe wyniki. Mhm. Może być obniżony poziom hemoglobiny i wówczas, żeby kontynuować leczenie oraz żeby pacjent dobrze się czuł i nie było zagrożenia życia, przetaczamy krew, masę erytrocytarną czy masę płytkową, jeżeli jest taka potrzeba, ale również mogą być takie sytuacje, kiedy jest zajęty szpik i wówczas szpik nie produkuje krwinek. Przy wartościach zagrażających życiu również przetaczamy elementy krwi.
Pani kolejna słuchaczka pisze tak. Witam serdecznie, moja siostra 30-letnia zrobiła sobie w poniedziałek komplet badań krwi, między innymi markery rakowe. Odbierając wyniki usłyszała, że musi koniecznie udać się do lekarza, bo ma złe wyniki. Przy normie 30 wyszedł jej marker 48. Podejrzewam, że to chodzi o CA125 ten
pewnie
marker, tak?
Przy tej wartości.
Ponadto słabe wyniki ogólne krwi. No i tutaj pani opisuje dalej, że odbyły się kolejne badania u ginekologa i okazało się, że jest w okolicy jajnika guzek. Lekarz po wykluczeniu ciąży pozamacicznej polecił siostrze powtórzyć badanie krwi za 3 miesiące i ponownie zgłosić się na USG. Jesteśmy zaniepokojeni, czy faktycznie ona powinna czekać.
Jeżeli lekarz ginekolog w badaniach, w badaniu ręcznym, jak i w badaniach dodatkowych stwierdził, że guzek ten w okolicy jajnika nie ma wyglądu guza patologicznego, zagrażającego, czyli jest to na przykład torbiel czy pęcherzyk w jajniku, wówczas taka kontrola może być za 3 miesiące, bo trzeba pamiętać, że taki marker to nie jest konkretnie marker wynikający tylko z nowotworu, ten CA125, ale jest to marker podrażnienia otrzewnej, czyli jak ta otrzewna jest podrażniona, to ten marker rośnie, a przyczyny podrażnienia otrzewnej mogą być różne. Może być to nowotwór złośliwy, może być to nowotwór łagodny. Po prostu obecność jakiegoś obcej masy w brzuchu może spowodować podrażnienie otrzewne i wzrost tego markera.
Czyli marker, który przekracza normę, wcale nie oznacza, że to jest choroba
oczywiście
nowotworowa.
I nawet spotkałam się z sytuacjami, kiedy ta norma jest 25 czy 30 w zależności od laboratorium. Sytuacja, kiedy on wynosił 2000, był spowodowany zmianą łagodną, która była duża i po prostu mocno przeszkadzała w jamie brzusznej. Mhm.
Wracamy może do naszej rozmowy na temat Wojewódzkiego Centrum Onkologii, bo wielu osobom wizyta w placówce, którą pani kieruje, kojarzy się z ogromnymi kolejkami, między innymi do rejestracji. No tam naprawdę jest bardzo dużo pacjentów. Czasami to była nawet godzina albo i dłużej czekania po to, żeby się zarejestrować na wizytę właśnie albo na badanie. Pani jakiś czas temu postanowiła popróbować zmienić trochę tą sytuację. Czy to się udało?
Tak, myślę, że tak. To było jakby moje jedno z ważniejszych zadań, uważałam, żeby właśnie pacjentom, bo uważam, że bardzo dobrze leczymy, natomiast żeby jak najbardziej usprawnić wizytę, żeby pacjent tego nie kojarzył z wielką uciążliwością, chociaż przy takiej ilości pacjentów zawsze jakaś ta uciążliwość będzie. Natomiast udało się to osiągnąć, ponieważ tak jak maksymalny czas oczekiwania jeszcze przed grudniem, czyli momentem, kiedy te zmiany zaczęły wkraczać, wynosił nawet nieraz do 80-90 minut, tak teraz maksymalny czas oczekiwania to jest 25-28 minut. W niektórych dniach, kiedy naprawdę jest bardzo dużo pacjentów, czy też są jakieś grypopochodne, że tak powiem, schorzenia i zespół rejestracji jest mniejszy, dochodzi on do 40 minut. No mówię, to są pojedyncze dni. Tak, ten czas oczekiwania znacznie się skrócił.
A są w ogóle jakieś dni w WCO, gdzie jest mniej ludzi?
Że codziennie przykład mamy dużo ludzi, bardzo dużo pacjentów.
Nie ma czegoś takiego, że w piątki jest mniej.
No w piątki może być mniej, oczywiście, ale można nieraz się zdziwić też w piątek. Mhm.
Czy trudno się wprowadza takie zmiany w ochronie zdrowia? Bo nasze placówki, wprawdzie reformę mieliśmy w 99 roku, ale cały czas mamy takie wrażenie, że no tam niektórych miejscach panują jeszcze takie stare przyzwyczajenia, gdzie ten pacjent jest traktowany jak petent i strasznie ciężko chyba te zmiany doprowadzić do skutku, żeby było rzeczywiście takie poczucie, że jest dobrze załatwionym.
Trudno oczywiście wśród pracowników w służbie zdrowia, no są różni ludzie, prawda? Jedni sympatyczni, drudzy mniej. To jest jedna strona. Ja staram się, zawsze mówię, że najważniejsze, żeby pacjent był zadowolony i nawet na te wysunięte, że tak powiem, placówki, to nawet patrzę, które panie są miłe i przyjazne, obserwuję je z boku.
Cierpliwe przede wszystkim.
Cierpliwe, chyba. Tak.
Bo miłe są wszystkie.
Tak, no to różnie bywa. Ale staram się właśnie, żeby na ten pierwszy ogień szły te najbardziej takie sprawdzone pracownice, żeby to właśnie szło bardzo sprawnie, przyjemnie, w przyjaznej atmosferze. Ale też trzeba pamiętać, że nie tylko pracownicy, również z drugiej strony też oczekujemy takiej przyjaznej atmosfery od strony pacjenta, bo też są różne sytuacje.
Ostatnio państwo rozdzieliliście właśnie w ramach tej zmiany, która tam się dokonuje w placówce, rejestrację do lekarzy od rejestracji na badania obrazowe, bo wcześniej było tak, że ludzie mogli stać w jednej i w drugiej, bo tam są dwie rejestracje, tak, w budynku, prawda, przy Alei Zwycięstwa. Ludzie mogli stać albo w jednej, albo w drugiej i zarejestrować się wszędzie. Teraz tak nie jest, prawda? Jest troszkę inaczej. Główna rejestracja rejestruje do lekarzy.
Tak, główna rejestracja rejestruje do lekarzy, natomiast rejestracja w zakładzie radiologii rejestruje na badania radiologiczne. Wynika to z tego, że rejestratorki, które są w zakładzie radiologii, one dokładnie znają jakby specyfikę tej radiologii, wiedzą, gdzie są wolne miejsca, szybciej szukają tych wolnych miejsc.
Czyli sytuacja się poprawiła od czasu tego rozdzielenia tych
rejestracji? Tak, poprawiła się, bo nie każdy pacjent jednocześnie rejestruje się do lekarza i na badania obrazowe, i ci pacjenci, którzy w głównej rejestracji czekali tylko do rejestracji do lekarza, czekali nieraz bardzo długo, zanim osoby przed nimi zarejestrowały się do zakładu radiologii, gdzie nieraz trzeba tego terminu naprawdę mocno poszukać i zabierało to dużo czasu.
Tutaj też mamy pytanie od pani Wiesławy. Zauważyłam u męża zmianę na plecach w jego znamieniu, które ma od urodzenia. Znamie było zawsze ciemno-różowe, teraz ma czarną otoczkę, jakby zostało obrysowane i wyrosła na nim brodawka. Mąż wcześniej lekceważył moje uwagi, ale kiedy je sfotografowałam i powiększyliśmy, oboje się zaniepokoiliśmy, bo widać różne kolory i nierówną wypukłość. Czy mąż może udać się z tą sprawą prosto do WCO? Jesteśmy mieszkańcami Gdańska. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Pyta
tak
słuchaczka.
Jest. Proszę zaraz przyjść jutro, w poniedziałek i na pewno zaopiekujemy się.
I kolejne pytanie. Ostatnio wyczułem na udzie i brzuchu twarde guzki. Poszedłem do lekarza, powiedział, że są to tłuszczaki. Dotąd z tym nic nie robiłem. Badania krwi mam dobre, ale trochę się boję. Co mogę z tym jeszcze zrobić? Dziękuję, pozdrawiam, pyta nasz słuchacz.
Proszę też się zgłosić do naszego centrum. Zrobimy badania obrazowe, USG i sprawdzimy, czy na pewno jest to tłuszczak, czy inna zmiana, czy na tym zakończymy diagnostykę, czy trzeba zrobić biopsję.
Pani doktor, wiem, że w Wojewódzkim Centrum Onkologii to nie koniec zmian, bo będą dalsze. I szykuje się między innymi taka zmiana jakościowa dla pacjentów, która zapewne pacjentom się spodoba i poprawi komunikację właśnie. Bo będzie punkt informacji onkologicznej, którego do tej pory nie było. Kiedy ten punkt powstanie i na co mogą liczyć pacjenci?
Mamy nadzieję, że on od maja, najpóźniej od czerwca ruszy. Będzie to punkt, który będzie zlokalizowany tuż przy rejestracji, na parterze, przy wejściu, także każdy tam będzie przechodził, wchodził czy wychodził. I w tym punkcie chcemy, żeby siedzieli wolontariusze, którzy po wyjściu pacjenta z gabinetu będą mogli mu jeszcze raz powtórzyć informacje, takie informacje techniczne, czyli gdzie się zgłosić na radioterapię, jak wygląda chemioterapia, na którym piętrze jest dany gabinet, gdzie można badania zrobić. My jesteśmy w ramach dużego zespołu, dużej spółki Kopernikus, mamy w zapleczu dwa szpitale. Również mogą dostać informacje, gdzie można zgłosić się do oddziału wewnętrznego czy chirurgii, do którego szpitala, tak żeby pacjentowi było łatwiej się poruszać w tej całej sytuacji, w której się znalazł.
Ja rozumiem, że będą potrzebni do obsługi tego punktu wolontariusze. Państwo rozpoczęliście teraz nabór tych osób, które po przeszkoleniu będą mogły takiej pomocy udzielać. Wiem, że tam zaangażowane jest Stowarzyszenie Amazonek, czyli kobiet po chorobie, po raku piersi. Jak to będzie zorganizowane? Jak to będzie wyglądało? Będą dyżury takich wolontariuszy, tak?
Tak, będą dyżury wolontariuszy i to będą dyżury w ciągu dnia, takich godzin, kiedy są najbardziej obciążone, są najwięcej większa ilość pacjentów w centrum, czyli przedpołudniowe i popołudniowe, myślę, że od 11 do 1, do 2 takie godziny będą wystarczające. Na początku chcemy spróbować to 2 razy w tygodniu, żeby sprawdzić, jak się to sprawdza i jakie ma powodzenie wśród pacjentów i jakie zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc.
Jeśli ktoś by chciał być takim wolontariuszem, to co musi zrobić, żeby się zgłosić do państwa? Kto to udzieli informacji?
Informacji udziela pani Dorota Grabowska, to jest szefowa naszej infolinii onkologicznej, która wszędzie wysyła także takie ogłoszenia o naborze tych wolontariuszy.
Jest strona też na Facebooku, jest tak. Infolinia onkologiczna WCO Gdańsk. Można tam znaleźć chyba te informacje.
Tak, wszystkie te informacje są. Mhm. I 11 kwietnia o 17.15 takie spotkanie się odbędzie właśnie w naszym Wojewódzkim Centrum Onkologii i wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
Pani doktor, od pewnego czasu w placówkach zajmujących się leczeniem onkologicznym pracują koordynatorzy szybkiej terapii onkologicznej. I w państwa placówce również jest taki koordynator. Czym on się zajmuje tak naprawdę?
W naszej placówce, jak również w placówce całego Kopernika jest 3 nawet takich koordynatorów, ponieważ każda jednostka ma swojego koordynatora. Wojewódzkie Centrum Onkologii ma swojego osobnego koordynatora i koordynator ten jakby organizuje całą ścieżkę w ramach zielonej karty, karty DILO, czyli od momentu, kiedy pacjent się do nas zgłasza, na początku pomaga organizować terminy badań, które będziemy przeprowadzać. Później odbiór tych badań, wizytę u lekarza, tak, jeżeli badania już są gotowe, często umawia tą wizytę, następnie organizuje konsylium, na którym zespół specjalistów podejmuje decyzję, jak pacjent będzie leczony i dalej umawia pacjenta już na kolejne etapy leczenia.
A po krótkiej przerwie reklamowej powiemy, jak taka praca koordynatora przekłada się na kontakt z pacjentem.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość dr Monika Nowaczyk, onkolog, dyrektor medyczna Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku. Przed przerwą rozmawiałyśmy o pracy koordynatora szybkiej terapii onkologicznej. To taka osoba, która pomaga pacjentowi i w zorganizowaniu różnych wizyt, badań, organizuje konsylia. Mówiła pani, jak to się sprawdza tak naprawdę w praktyce, w kontaktach z pacjentem i jego rodziną. Dostaje się telefon do takiej osoby, ona rzeczywiście jest w stanie pomóc, bo tych pacjentów jest dużo, a taka osoba jest jedna.
Tak, ale ponieważ ten kontakt polega na przede wszystkim umawianiu terminów i organizacji poruszania się, to i mówię, każdy z naszej jednostki ma swojego koordynatora. Pacjent dostaje numer telefonu i naprawdę ten kontakt wystarcza. Nasi koordynatorzy są bardzo chwaleni. Bardzo niektórzy pacjenci wręcz mówią, że bez nich by było trudno przejść przez tą całą drogę.
Czyli wprowadzenie koordynatorów medycznych do placówek zajmujących się leczeniem onkologicznym pomogło wam, lekarzom, też w organizacji tego leczenia dla pacjentów?
Tak,
jest to pomocna osoba?
Uważam, że jest bardzo pomocna, zwłaszcza, że o pewnych terminach trzeba pamiętać. Przy takiej ilości pacjentów nieraz może z głowy to wypaść lekarzowi, natomiast koordynator nad nami cały czas czuwa i przypomina.
W Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku leczycie państwo chemioterapią głównie, prawda?
Tak.
Ale co się dzieje z pacjentem, jeśli trzeba zrobić jakąś operację albo poddać go radioterapii? Jak wygląda współpraca z innymi ośrodkami? Gdzie trafiają te osoby? Gdzie ich kierujecie?
Znaczy, tak jak mówiłam, Wojewódzkie Centrum Onkologii jest w ramach dużej spółki Kopernikus. Jesteśmy jako Kopernikus 4. szpitalem w Polsce co do wielkości i ilości pacjentów, których leczymy i obsługujemy. W związku z tym my jako Wojewódzkie Centrum Onkologii mamy w zapleczu właściwie 3 szpitale, tak? Bo szpital na Zaspie, szpital dawny wojewódzki, dawny kolejowy. Tutaj jest wiele oddziałów również takich jak chirurgia, ortopedia, urologia, czyli zabiegowych oddziałów, z których bardzo często korzystamy i współpracujemy. Ta współpraca jest bardzo dobra, ponieważ jesteśmy jakby jednym organizmem, ale również w tych sytuacjach, kiedy potrzebne nam są inne usługi, które nie możemy zapewnić pacjentowi, nawiązaliśmy też współpracę z Gdyńskim Centrum Onkologii w ramach gdyńskich szpitali. Tam korzystamy też zarówno z części zabiegowej, ale także z radioterapii. Również mamy bardzo rozwiniętą współpracę z Akademią Medyczną. Też tu korzystamy z metody, której głównie w onkologii używamy poza chemioterapią, czyli radioterapii.
No właśnie, bo tu mamy kolejną serię pytań od słuchaczy. Jestem po leczeniu radioterapią i brachyterapią w Bydgoszczy. Czy mogę kontynuować dalsze leczenie w Gdańsku? Mieszkam w Gdyni. Pyta słuchacz albo słuchaczka.
Jak najbardziej.
Tak, można do Gdyni się zgłosić, do Gdyńskiego Centrum
Onkologii. Można do Gdyńskiego Centrum, można tutaj do Gdańska, gdzie pacjent uważa, że będzie mu lepiej, wygodniej, to może się zgłosić.
Jakie badanie należy zrobić, jeśli w rodzinie bardzo często występował nowotwór? Nie chodzi mi o profilaktykę, czyli cytologię, USG piersi, płuc, tylko o badanie genetyczne, żeby sprawdzić, czy jestem narażona na nowotwór. Gdzie takie badania można zrobić i czy jest to odpłatne? Pyta pani Iwona.
Znaczy nie ma takiego badania genetycznego ogólnego, które by mówiło nam o skłonności, o ryzyku zachorowania ogólnie na nowotwór, ponieważ nowotwory są bardzo różne i bardzo różne mutacje różnych genów powodują te nowotwory. Także takiego uniwersalnego badania nie ma, natomiast można zgłosić się do poradni genetycznej i wtedy genetyk po rozmowie, po przeprowadzeniu wywiadu powie, jakie badania warto zrobić. Część badań jest na Narodowy Fundusz, możemy zrobić część, natomiast odpłatnie.
Taka poradnia genetyczna jest w Wojewódzkim Centrum Onkologii, prawda?
Tak, jest,
tam
jest.
Jest na NFZ, można przystąpić do badań w ramach
można
NFZ-u.
Można przystąpić, tak.
I jeszcze pytanie od słuchacza. Proszę o komentarz na temat badania PSA o wartości 9,5 u pacjenta w wieku 65 lat. Co to oznacza?
Trudno powiedzieć jednoznacznej interpretacji, ponieważ taki wynik PSA może oznaczać zarówno przerost prostaty w tym wieku, może oznaczać stan zapalny prostaty i może oznaczać raka prostaty. Także jedno badanie bez korelacji badania lekarskiego oraz badania obrazowego, a na końcu, jeżeli taka potrzeba jest biopsji prostaty, nie powiem, jakie to jest schorzenie.
Czyli trzeba po prostu przyjść do lekarza.
Tak, trzeba. Samemu się żadnej diagnostyki nie przeprowadzi.
I jeszcze pytanie na koniec od pani Joanny. Czy na konsultacje do pani placówki mogą przyjść wszyscy z Trójmiasta, a nawet z Rumi?
Oczywiście, mamy wielu pacjentów, nawet powiem z Helu. Także można i zapraszamy.
Dobrze, wróćmy do rozmowy na temat zmian, które zaszły w Wojewódzkim Centrum Onkologii. Ostatnio pacjenci są zdziwieni, że nie ma na przykład już poradni kardiologicznej ani ginekologicznej w budynku przy Alei Zwycięstwa. Dlaczego wprowadzono taką zmianę? Gdzie te poradnie w tej chwili się znajdują?
Poradnia kardiologiczna obecnie przeniesiona jest do Szpitala Świętego Wojciecha na Zaspie. Jest przeniesiona ta część pacjentów, która chodziła do kardiologa w sposób niezwiązany bezpośrednio z onkologią. Zdarzało się tak, że ludzie z naszej poradni kardiologicznej przychodzili do Wojewódzkiego Centrum Onkologii tylko do kardiologa. To nie byli chorzy onkologiczni. I my w celu, żeby zrobić jakby miejsce dla chorych onkologiczne. Żeby nie było takiego tłoku, żeby nie było takiej kolejki do rejestracji pod gabinetami, to rozdzieliliśmy. Natomiast jest zapewniona opieka kardiologiczna, jak i echo serca, konsultacje kardiologiczne dla wszystkich naszych onkologicznych chorych. I taką poradnię w Wojewódzkim Centrum Onkologii została i takie badania zapewniamy.
Mhm. Czy coś powstanie w miejsce tych poradni?
Znaczy u nas jest taki żywy organizm, bez przerwy się dostosowujemy do potrzeb. Na dzień dzisiejszy żadnego nowego pomysłu co do rozszerzenia, ponieważ mamy naprawdę bardzo dużo specjalistów, nie mamy.
Powstała za to poradnia chorób piersi niedawno. Ona się znajduje w budynku przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. To jest budynek A, tak bodajże?
Tak.
Dla kogo jest ta poradnia tak naprawdę? Dla kobiet chorujących na raka piersi, czy też dla innych?
Ta poradnia tak naprawdę jest dla wszystkich kobiet. Wszystkich kobiet, ponieważ wszystkie z nas mamy piersi i to nie jest tylko ośrodek, w którym diagnozujemy i leczymy raka piersi, ale prowadzimy też profilaktykę piersi, tak? Czyli każda kobieta powinna taką profilaktykę robić, badać te piersi i właśnie dla wszystkich kobiet jest dedykowany ośrodek nasz, którym prowadzimy te badania na Curie-Skłodowskiej.
Tak, tutaj pani Małgorzata pisze do nas. Pani po 70 roku życia skierowanie na mamografię profilaktyczną mogą otrzymać tylko od onkologa, a nie od lekarza rodzinnego i zajmują chorym czas u tego onkologa. Czy to prawda jest, że tylko onkolog może po 70
roku życia? Tak, to prawda. W większości nie tylko po 70 roku życia, ale w większości przypadków może onkolog skierować na mamografię. Dlaczego tak jest? No wynika to pewnie z zakontraktowania tego badania, tych produktów i lekarz rodzinny w swoim wachlarzu badań tej mamografii nie ma. Też często w takich ośrodkach, w których działa, pracuje lekarz rodzinny, od takiego aparatu do mamografii nie ma i trudno jest mu wykonać to badanie.
Wróćmy do poradni chorób piersi. Powiedziała pani, że jest to poradnia dla wszystkich kobiet właściwie, czyli nawet tych, które w tej chwili nie chorują, nie wyczuwają żadnych guzków osobiście, ale na przykład chciałyby być pod fachową opieką specjalisty, który po prostu jakby coś się działo, to wyłapie to natychmiast. Jest możliwość taka, żeby tam się zarejestrować i przychodzić do państwa na badania?
Tak, oczywiście. Mama Centrum Kopernikus, tak jak tą część nazywamy, jak mówiłam, jest przeznaczona dla wszystkich kobiet, również tych kobiet, które nic w piersiach nie czują i chcą przyjść i sprawdzić, że wszystko jest w porządku.
Czyli tam potrzebne jest jakieś skierowanie, jakie badania te pani
nie
mogą...
Nie jest potrzebne skierowanie, można się zgłosić bez skierowania, jeżeli pacjentka się zgłosi. Jest konsultacja onkologa, jest konsultacja chirurga onkologa, są przeprowadzane badania obrazowe, pacjentka dostaje skierowanie na mamografię, na USG piersi, w zależności to, co jest potrzebne. Jeżeli jakąś zmianę znajdziemy, to wtedy jest naprawdę w sposób błyskawiczny przeprowadzona dalsza diagnostyka.
Pani doktor, bo raków piersi wykrywacie ponad 1000 rocznie.
Tak.
W waszej placówce, a inne nowotwory, bo rak piersi to jest tylko jeden z wielu.
To jest wycinek tego, co leczymy. Właśnie. Wszystkich nowotworów ogólnie możemy powiedzieć, że nowych przypadków diagnozujemy około 10 tysięcy.
I takie osoby przez kilka miesięcy są intensywnie leczone, ale później nadal zostają pod waszą opieką, prawda? Nawet właśnie tak jak pani mówiła, przez wiele lat. I również są poddawane co jakiś czas wlewą, czy jakimś pobierają jakieś leki. Dlatego też stworzyliście ostatnio drugą taką izbę przyjęć właśnie dla tych osób, które już w takim trybie powiedzmy przewlekłym przychodzą. Kontynuowane jest to leczenie, ale nie pobierają tak powiedzmy tej agresywnej chemii. Zostali ci pacjenci rozdzieleni, tak? Dlaczego właściwie?
Tak, rozdzieliliśmy pacjentów, którzy są leczeni systemowo na dwa piętra, czyli pierwsze piętro tam, gdzie był oddział dotychczas, gdzie są długotrwałe chemioterapie, ciężkie chemioterapie i drugie piętro, gdzie są wlewy krótkie, jak i też wspomagające leczenie, ku temu właśnie, żeby nie było tłoku, żeby pacjenci długo nie czekali długo do izby przyjęć, a także do rejestracji, bowiem rozdzieliliśmy też rejestrację ogólną do lekarzy osobno z rejestracją do chemioterapii. Także obecnie są teraz 4 punkty tak naprawdę rejestracji w Wojewódzkim Centrum Onkologii, czyli ogólna do lekarza, na radiologię i 2 rejestracje, które rejestrują i do onkologii chemioterapii pacjentów w trakcie leczenia aktywnego.
I jaki jest skutek tak naprawdę wprowadzenia tej zmiany? Tam po prostu jest luźniej, mniej, krócej się czeka?
Jest luźniej i krótszy czas. Po prostu też więcej pań pracuje teraz w rejestracji, więcej rejestruje i przez to bardziej usprawniła się ta rejestracja.
No tutaj ktoś o skargę napisał. Pani Karolina, jestem umówiona na wizytę w poradni genetycznej na czerwiec, chciałam ją przesunąć, a pani w rejestracji powiedziała mi, że nie ma już umowy i tej wizyty nie będzie. Czy to prawda? Co mam zrobić?
Trudno
umowa
mi tak powiedzieć
jest, prawda?
Ogólnie.
Przed chwilą pani mówiła, że jest umowa.
Jest genetyk, który przyjmuje i można zawsze się do pani genetyku mówić.
Czy jakieś nieporozumienie, pani
doktor
Karolina?
Doktor Brożek także.
Następne pytanie od słuchacza. Od urodzenia mam ponad 200 pieprzyków. Większość jest delikatna, jednak mam kilka, które mnie niepokoją. Na przestrzeni lat powiększyły się i zmieniły kolor oraz wypukłość. Wizyty u dermatologów nie przyniosły jednoznacznych opinii. Przyznam, że trochę się obawiam czerniaka. Czy zostaną u państwa przyjęte? Pyta słuchacz.
Oczywiście, że tak. Podobne pytanie jak poprzednie ze zmianami na skórze. Proszę się zgłosić.
W placówce oprócz tego, że leczy się raka, jest także prowadzona rehabilitacja chorób nowotworowych, po chorobach nowotworowych. Głównie kobiet po mastektomii, ale też chyba innych pacjentów po innych nowotworach.
Tak. U wszystkich pacjentów, które takiej rehabilitacji wymagają. Głównie to jest rehabilitacja po powikłaniach leczenia. I u tych pacjentów, które takie powikłania wystąpiły, są przez nas...
Czyli usprawniacie.
Usprawniamy. Tak, żeby pacjenci wrócili do normalnego życia i mieli jak najlepszą jakość tego życia po naszym leczeniu.
Tak, ale Wojewódzkie Centrum Onkologii prowadzi też wraz z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym infolinię już od 5 lat i to jest jedna chyba z nielicznych takich infolinii w Polsce, a na pewno w Polsce Północnej, bo z tego co wiem, dzwonią pacjenci również z innych ośrodków, z innych miejscowości. Do kogo jest tak naprawdę skierowana i kiedy, kto tam może zadzwonić?
Skierowana jest do pacjentów, którzy, z pacjentów onkologicznych, do ich rodzin, do wszystkich, którzy mają wątpliwości. Te wątpliwości chcą rozwiać, wszystkich, którzy mają problemy psychologiczne, problemy ze sobą, czy problemy z kimś z rodziny. Tak, żeby wspomóc tego kogoś, porozmawiać, są to też...
Powinno to być związane, te pytania, z chorobą nowotworową.
Z chorobą nowotworową, chorobą onkologiczną, bo to jest to onkolinia. Tak jak sama nazwa wskazuje, dla problemów związanych z chorobami nowotworowymi. Są przeszkoleni wolontariusze, do których można zadzwonić i zawsze się poradzić, pożalić, porozmawiać.
Bo gdyby się chciało skorzystać z takiej fizycznej wizyty w centrum onkologii u psychologa, to chyba kolejka jest bardzo długa. Jakbym chciała dzisiaj się zapisać na przykład u państwa do psychoonkologa na wizytę, to ile będę musiała czekać?
No pewnie koło miesiąca, półtorej trzeba będzie poczekać.
No właśnie, to jest tutaj problem w momencie, kiedy ktoś dostaje diagnozę.
Tak.
On potrzebuje tej porady natychmiast, więc być może to taki telefon na taką infolinię jest sposobem na poradzenie sobie z tym problemem.
Poradzenie z tym problemem i przeczekaniem do czasu tej wizyty też czasami, tak? Jednak
dokładnie.
Też tam ludzie często wykształceni pracują w tym kierunku, także warto skorzystać.
Mhm. Podajmy jeszcze może numer tej infolinii onkologicznej. To jest 800 08 01 64. Infolinia działa w godzinach wieczornych.
Tak,
prawda?
Tak,
to jest
tak, popołudniowy.
Jeszcze pytania na koniec od słuchaczy. Ile jest prawdy w tym, że rak żywi się cukrem? Pyta jeden z naszych słuchaczy.
To tak do końca nie jest i dieta powinna być zrównoważona, zbilansowana. Też w strukturze naszego centrum są dietetycy, którzy przyjmują i można zawsze się dowiedzieć, co można jeść, co nie można jeść. Generalnie słodycze nie są zabronione w czasie leczenia czy z chorobą nowotworową, natomiast na pewno dieta musi być ustawiona pod dany typ nowotworu i pod leczenie, które prowadzimy.
No właśnie, bo powiedzmy jeszcze tak, że jak sąsiadka miała raka piersi, to nie znaczy, że miała tego samego raka piersi, co inna sąsiadka, inna pani. Każdy rak jest inny, prawda?
Tak, tak.
I to są różne sposoby leczenia, różne rodzaje chemioterapii podawane. To tak. Nie jest tak, że
tak,
mówiąc
pani
rak
mówi,
piersi czy tak. Rak płuca, że
to jest to samo. Nawet
tak
rak
samo.
Piersi może być zupełnie inna choroba. Rak piersi oznacza właściwie, to jest nazwa geograficzna, czyli że ten guz jest lokalizowany w piersi, natomiast biologicznie to mogą być zupełnie inne nowotwory. Jak wiemy, są kobiety, które chorują na raka piersi bardzo krótko i umierają, a są kobiety, które i 30 lat żyją. To samo wskazuje nam, że biologia tych guzów jest zupełnie różna.
Dlatego tak trudno je leczyć.
Tak. Najpierw musimy rozpoznać, jaki to guz i z kim mamy do czynienia.
Dokładnie. Dziękuję pani bardzo za przyjście do studia i udział w audycji, odpowiadanie na pytania naszych słuchaczy. Państwu również dziękuję za przesyłanie SMS-ów z pytaniami.
Dziękuję
Przypomnę,
bardzo.
Że gościem była pani dr Monika Nowaczyk, lekarz-onkolog i radioterapeuta, a także dyrektor medyczna w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.